radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowana Agnieszka Zimmermann, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prorektor do spraw jakości kształcenia, kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Zainteresowania naukowe pani profesor dotyczą prawa farmaceutycznego. Witam serdecznie na antenie Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim.
Pani profesor, dlaczego pani studiowała jednocześnie i prawo i farmację? Przecież to jedne i drugie studia takie ciężkie.
Moja mama była farmaceutką i dla mnie wybór farmacji chyba był naturalny.
Ale teraz się przydaje to, prawda?
Przydaje się i farmacja, i prawo, jak najbardziej.
Była pani właśnie członkinią takiego zespołu ekspertów, który zajmował się opracowaniem ustawy o zawodzie farmaceuty. Ta ustawa mniej więcej od roku już funkcjonuje. Co realnie ona zmieniła dla tej grupy zawodowej?
Mówiąc obrazowo, farmaceuta może dotknąć pacjenta dzisiaj.
Wcześniej
nie miał prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych, a dzięki temu, że został wprowadzony do tego kręgu zawodów medycznych, bo przede wszystkim to się zmieniło, może dzisiaj szczepić, może edukować, może przeprowadzać też przeglądy lekowe, udzielać opieki farmaceutycznej.
No właśnie, bo tutaj zmiany w prawie były kluczowe, prawda, żeby to wszystko mogło się zdarzyć, żeby to wszystko się dzisiaj tak funkcjonowało, ale do końca tak jeszcze chyba nie funkcjonuje, bo to wszystko zależy też od pilotaży, od sprawdzenia tego, jak to by mogło działać i jakie byłoby zainteresowanie, żeby na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia opłacał taką usługę, tak? Bo w tej chwili tak nie jest, prawda?
Tak naprawdę jesteśmy na początku drogi, czyli prawo stworzyło nam pewną furtkę. Wiemy, co możemy robić, w jakim obszarze, ale oczywiście niektóre świadczenia wymagają refundacji i w tej chwili pilotaż polega na tym, żeby właśnie ustalić, określić, jakie powinny być zasady udzielania opieki farmaceutycznej, świadczenia i dokonywania przeglądów lekowych.
Farmaceuci to są ludzie z takim dużym potencjałem, prawda, jeśli chodzi o wiedzę. I tak
jak
do końca chyba ta wiedza nie zawsze jest wykorzystywana, prawda?
Niestety.
Studia są trudne. Tak. A potem się tak naprawdę często sprowadza to do tego, że pracują, można powiedzieć, jako sprzedawcy.
I wydają tylko lek.
Wydają leki.
Dlatego pierwszym krokiem do wykorzystania tego, lepszego wykorzystania potencjału zawodowego farmaceutów była ustawa, ale to jest pierwszy krok. Czyli muszą zadziać się następne, które spowodują, że farmaceuci faktycznie będą lepiej służyć pacjentom, bo o to chodzi.
Pani profesor, a powiedzmy w takim razie już tak, jak w praktyce to wygląda obecnie, czy jak to może wyglądać? Bo czy obecnie farmaceuta może na przykład mieć wgląd do dokumentacji pacjenta? Czyli jest jakiś człowiek chory, przychodzi do apteki i teraz dobrane są jakieś tam dla niego przepisane leki i farmaceuta mówi, nie, to coś może tutaj być nie tak. Czy może się skonsultować na przykład z lekarzem wystawiającym i dyskutować o tym pacjencie, albo poprosić o przesłanie jakichś wyników?
Może jak najbardziej lekarz może udzielić niezbędnych informacji farmaceucie, który de facto współuczestniczy w udzielaniu świadczenia, ale pacjent może też udostępnić dostęp, czy upoważnić farmaceutę do dostępu do swojego indywidualnego konta pacjenta, do IKP.
I tam są przepisane
informacje,
leki, na przykład
o lekach,
wszystkie, tak.
Jak najbardziej o lekach, tych, które pacjent wykupił, ale może też nie wykupił. I to jest baza, na której można już prowadzić tak naprawdę właśnie poradę farmaceutyczną.
Czyli ta porada polega na tym, że można skonsultować podane, przepisane leki, tak? Czyli nie konsultujemy się w sprawach jakby samej terapii, leczenia.
Nie, absolutnie.
Tylko
farmakoterapii.
Farmakoterapii. I to się nazywa tak zwany też taka rzecz, która została wprowadzona i jest możliwa, przegląd lekowy. Proszę powiedzieć słuchaczom, co to takiego?
To jest nowa usługa w Polsce. Ona na świecie jest powszechna właściwie. I tutaj farmaceuta opiekuje się farmakoterapią, czyli tym, co zażywa na co dzień pacjent, a nie mają czasu na to lekarze czy pielęgniarki. I farmaceuta przegląda leki, które stosuje pacjent, i te na receptę, i te bez recepty, ale też suplementy diety, czy czasami wyroby medyczne, bo dzisiaj niektóre produkty są wyrobami medycznymi, i na przykład syropy niektóre. I dokonując takiego przeglądu, może zauważyć pewne problemy. Na przykład związane z niestosowaniem się do zaleceń lekarskich, wystąpieniem działań niepożądanych, czego nie jest w stanie zawsze, co nie jest w stanie wykryć zawsze lekarz, ponieważ pacjenci chodzą też do różnych specjalistów. Czyli ten przegląd...
Czasami taka, kiedyś na Twitterze ktoś opublikował, jeden właśnie chyba z, nie wiem, teraz nie pamiętam dokładnie nazwiska, ale chyba z farmaceutów, listę chyba 30 paru leków, tak. Który, widziała pani to, które przyjmuje jedna osoba, które się wzajemnie wręcz wykluczały.
Wykluczają, dokładnie. I tutaj ewidentnie widzimy, że właśnie lekarze nie są w stanie, bo nie mają na to czasu, tak?
One też nie mają kontroli nad tym,
właśnie bo, wszystkich tak. preparatów. I to jest miejsce, które powinno być zagospodarowane przez farmaceutów dla bezpieczeństwa pacjenta, dla efektywniejszego tak naprawdę leczenia.
I teraz taki pacjent powinien, żeby z takiej porady skorzystać, już może skorzystać w aptece w tej chwili?
W tej chwili
przyjść z listą leków i poprosić, żeby ktoś sprawdził, czy...
To nie jest powszechna usługa, do niej też trzeba być przygotowanym odpowiednio. Nasi studenci kierunków farmaceutycznych jak najbardziej taką wiedzę już wynoszą, ale pewnie farmaceuci, którzy dawniej kończyli studia, nie wszyscy czują się w pełni, tak, przygotowani do tego, więc pewnie potrzebne są też uzupełniające jakieś szkolenia.
Czyli to jeszcze, rozumiem, wszystko będzie wdrażane
dopiero. Tak, to jest na razie taki etap wstępny.
Tak sobie myślę, czy państwo macie to jakoś zaplanowane, to wdrażanie we współpracy na przykład z lekarzami rodzinnymi, którzy przynajmniej w teorii powinni wiedzieć najlepiej, jakie leki ten ich pacjent zażywa, które przepisali sami albo przepisali inni jacyś specjaliści, którzy byli poproszeni o konsultację czy leczenie danego pacjenta. I wtedy na przykład taki lekarz mógłby kierować na taką poradę ewentualnie tego pacjenta zaniepokojonego.
Tak docelowo tak naprawdę powinno to wyglądać, czyli farmaceuta i w ogóle apteka powinni być elementami podstawowej opieki zdrowotnej i powinna być ścisła współpraca pomiędzy lekarzem a farmaceutą, ale na razie jesteśmy na początku drogi.
Ja się tak czasami zastanawiam, jak to jest w ogóle możliwe, że leki mogą szkodzić, bo one nie tylko leczą, ale mogą też źle dobrane czy źle połączone z innymi lekami wpływać na pogorszenie stanu zdrowia pacjenta i nie przynosić tych takich oczekiwanych terapeutycznych celów, tylko wręcz może być zupełnie odwrotnie. Czego nie można na przykład łączyć z takich podstawowych leków, które często bez recepty pacjenci mogą sobie wykupić?
Ja może tutaj zacznę od tego, że tak naprawdę lek powinien nam pomóc, ale nie zawsze pomaga, dlatego że go na przykład źle stosujemy, ale dlatego też, że ze względu na jakieś osobnicze
wszystko ma znaczenie, też
tak,
czas przyjmowania, czy coś zjemy wcześniej. Czy...
Niektóre leki można stosować tylko na czczo, inne na przykład tylko wieczorem, także to jest taka trochę wiedza tajemna. Ale ona tak naprawdę daje wsparcie w terapii po to, żeby terapia była efektywna, tak, żeby przynosiła właściwy skutek. I stąd porada farmaceuty jest niezwykle cenna i ta umiejętność, którą musi posiąść pacjent związaną z tym, kiedy przyjąć lek, że na przykład leków nie popija się sokiem grejpfrutowym. Niektórych leków, tetracyklin na przykład nie wolno popijać mlekiem.
Tetracykliny to są antybiotyki, tak?
Tak, to są antybiotyki, więc niektórych leków nie wolno łączyć z niektórymi posiłkami, tak, czy żywnością.
Niektóre leki trzeba na przykład przyjąć jednocześnie z witaminą C, żeby lepiej działały,
oczywiście.
Albo przyjąć na przykład z elementami jakiegoś tłuszczu, tak, wręcz z jakimiś, nie wiem, sałatką, czy czymś tam zjeść, żeby było trochę tłustego.
Jak najbardziej. Poza tym niektórych leków właśnie nie wolno też z sobą łączyć, tak.
Czyli powinno się je przyjmować oddzielnie, jeśli są przepisane
jak
dwa takie leki, a nie o jednej porze przyjmujemy wszystko, co zostało przepisane, całą garść. Tak.
I na tym polega między innymi przegląd lekowy, czyli pacjent zgłasza się do farmaceuty, farmaceuta przeprowadza wywiad farmaceutyczny, zbiera informację pełną o wszystkich lekach, tych stosowanych też bez recepty.
I pyta też, kiedy pacjent przyjmuje.
Dokładnie,
i jak przyjmuje, tak?
Tak?
I ocenia, czy to jest okej, czy
właściwie
jest dobrze.
Potrafi też stosować, bo na przykład są problemy z użyciem inhalatora, niewłaściwie jest wtedy podawany lek w formie wziewnej. Także tutaj problemów jest bardzo wiele. Często leki są źle przechowywane, więc to jest też kwestia pytania, jak przechowywany jest lek.
Mhm. A chciałam tak panią jeszcze zapytać, czy te leki, termin ważności leków, one rzeczywiście są tylko w tym terminie? O to często pytają pacjenci, zwłaszcza teraz, kiedy mają trochę, powiedzmy, zgromadzonych leków wcześniej, ale one tracą swoją przydatność do użytkowania, a nowych leków kupić nie można, bo na przykład są braki w aptekach.
Przestrzegam, nie wolno stosować leków przeterminowanych, bo one mogą zaszkodzić. Nie wolno tego robić.
No właśnie, to dobrze, dobrze słyszeć, proszę Państwa. Chciałam Panią zapytać też o taką sprawę związaną z konsultowaniem, to już myśmy trochę powiedziały o tej poradzie farmaceutycznej, ale czy konsultuje się w ośrodkach zamkniętych, w szpitalach, w jakichś placówkach zamkniętych leczenia z farmaceutami leczenie chorych, podawanie leków? Jak to wygląda w praktyce i czy ta ustawa coś zmieniła? Bo to wcześniej już było, takie konsultacje były możliwe, ale tak. Czy teraz te uprawnienia farmaceuty zostały w jakiś sposób rozszerzone?
Ustawa wprowadziła definicję usługi farmacji klinicznej, bo na świecie farmaceuta kliniczny to jest zawód, który bardzo silnie się rozwija. W Polsce dopiero ten rozwój raczkuje. I to jest farmaceuta...
Kliniczny to jest taki w szpitalu, nie w aptece.
Pracujący, mhm. pracujący albo w aptece szpitalnej, ale współpracujący na co dzień bardzo ściśle z lekarzami na oddziale. I to jest osoba, która konsultuje właśnie pacjenta, współpracując z lekarzem. I chociażby w naszym klinicznym szpitalu taka usługa jest wdrażana, czyli pacjenci objęci programem lekowym zgłaszają się do apteki szpitalnej i tam farmaceuci kliniczni konsultują pacjentów, tłumaczą, jak lek należy zażywać, na co zwrócić uwagę, jakie środki ostrożności.
Programy lekowe to są te leki, które są najczęściej najnowocześniejszymi albo na etapie wdrożenia, prawda, czy lekami, które są lekami biologicznymi, na przykład celowanymi, gdzie wiedza nie jest taka może powszechna właśnie, stąd jest ta potrzeba konsultacji, tak, farmaceutycznej.
Tak, to są też leki, które pacjent otrzymuje ze szpitala, czyli nie otrzymuje ich na podstawie recepty w aptece ogólnodostępnej. Często są to leki stosowane w rzadkich chorobach.
Mhm. A dlaczego z Polski wycofują się, bo też słyszymy o tym, dystrybutorzy, producenci leków i w efekcie tego wszystkiego znikają pewne leki z aptek? Czy to jest kwestia tych problemów, o których od jakiegoś czasu wiemy, związanych z dostępem do substancji czynnych? Czy to jest kwestia, nie wiem, tego, że my mamy te leki, chcemy za nie za mało pieniędzy jako państwo płacić? Czy w czym leży problem?
Że... To jest wypadkowa wielu tak naprawdę problemów. Raz, przerwanych łańcuchów dostaw w związku z pandemią COVID, ale też wybuchem wojny. Dwa, pewnie też zdaliśmy sobie sprawę, że nie do końca wszystkie substancje są syntezowane w ogóle w Europie, a przemysł farmaceutyczny powinien być traktowany jako przemysł strategiczny i powinniśmy się skupić również na syntezie tych substancji aktywnych, tak? Aktywnych, pomocniczych.
Czyli my to wszystko w tej chwili właściwie z Azji mamy, tak? Substancje, a należałoby wrócić do, bo kiedyś rodzimego, przecież były rodzimy przemysł produkował, prawda?
Tak. Czyli... Więc zaburzenie też tej rodzimej produkcji to też jest spory problem. I trzeba myśleć strategicznie o przemyśle farmaceutycznym.
Czyli chcę pani powiedzieć tak nie wprost, że zagraniczne koncerny farmaceutyczne, mając ograniczony dostęp do możliwości produkcyjnych ze względu na te substancje czynne, które ciężej, trudniej jest zdobyć, no produkują na rodzimy rynek. Jeśli firma jest francuska, no to dba o to, żeby we Francji ten lek był, tak? I już wtedy dystrybucja
też,
w innych krajach jest ograniczana.
Ale musimy sobie zdać sprawę jeszcze z jednej rzeczy. Otóż w Polsce jest polityka cenowa, taka dość silnie nastawiona na obniżanie ceny i to powoduje, że nie wszystkie firmy farmaceutyczne są zainteresowane rynkiem
akceptują
polskim.
Akceptują to.
Tak.
Mhm. Zastanawiam się też, czy dla farmaceuty osoba, która w aptece realizuje receptę, to jest klient, czy to jest pacjent w tej chwili?
Pacjent, tylko i wyłącznie.
Bo w tak zwanych otwartych aptekach, bo mówimy o specjalna nazwa dotycząca takich aptek ogólnodostępnych, tak? To są otwarte apteki. Ludzie, którzy tam pracują i te leki wydają, to nie są tylko magistrzy farmacji, prawda?
Nie. My jesteśmy też wspierani przez techników farmaceutycznych. To są osoby, które kończą dwuletnie szkoły, policjalne, mają obowiązek odbycia 2-letniego stażu i to są osoby, które nas wspierają, czyli wykonują funkcje pomocnicze w aptece.
Ale właśnie, czy taka osoba może udzielać też nie ma takich samych kwalifikacji,
absolutnie,
ale
nie.
Czy może udzielać, ten poziom kompetencji jest na tyle, że może udzielać takich porad przy okienku pacjentowi?
Podstawowe informacje o leku jak najbardziej musi udzielić pacjentowi. Pacjent ma prawo do informacji, też między innymi o stosowaniu leku, ale kompetencje tej osoby są zupełnie inne niż kompetencje farmaceuty, także w sytuacji większego problemu jak najbardziej tutaj zachęcam do rozmowy z farmaceutą. Ale nie zapominajmy, że technicy nas uzupełniają w pracy.
Tak jest. Pani profesor, a leki recepturowe to się jeszcze wykonuje?
Tak.
Tak, bo chyba coraz rzadziej, prawda?
Już... Różnie. To pewnie zależy też od specyfiki miejsca położenia apteki, bo przy przychodniach dermatologicznych zazwyczaj tych leków wykonuje się więcej. Wykonujemy też leki w dawkach pediatrycznych.
Powiedzmy jeszcze, wyjaśnijmy, co to znaczy lek recepturowy, bo może nie wszyscy
słuchacze. To jest lek, który wykonywany jest w aptece dla konkretnego pacjenta na receptę lekarską.
Czyli lekarz wypisuje, co ma być zastosowane, jakie składniki, tak?
Tak.
I
tak.
Wykonuje się właśnie jakieś, tak jak pani mówi, najczęściej chyba rzeczywiście dermatologiczne, jakieś wcierki w skórę, tak, czy jakieś kremy.
Dermatologiczne,
maści.
Ale też dla dzieci, gdzie na rynku nie ma odpowiednich dawek i przygotowujemy wtedy dawkę indywidualną.
Mhm. Czy apteka szpitalna to jest coś więcej niż apteka otwarta, taka, do której można przyjść i kupić lek? Czym się różni rola farmaceuty w jednej aptece od roli farmaceuty w drugiej aptece?
Apteka szpitalna jest częścią szpitala. Także nie pojawiają się w niej raczej pacjenci. Tutaj wyjątki to właśnie pokoje konsultacyjne.
Bo pacjenci mogą mylić. Czasami na terenie szpitala jest apteka otwarta, prawda?
Tak,
i to nie jest ta szpitalna.
To nie jest ta.
Tam ona się może nazywać szpitalna na przykład.
Może. Tam realizujemy receptę, tak? W aptece ogólnodostępnej. W szpitalna z kolei działa na potrzeby szpitala, czyli dostarcza lek na oddział.
I teraz wyjaśnijmy słuchaczom też, to nie jest tak, że ten lek czasami jest gotowy i stoi na półce, prawda?
Nie, jest sporządzany również w dawce indywidualnej. To są też leki dojelitowe, pozajelitowe, które wykonywane są specjalnie dla konkretnego pacjenta właśnie w aptece szpitalnej. Apteka szpitalna to też jest centrum takie dowodzenia tak naprawdę produktem badanym w badaniach klinicznych. I rozwija się bardzo ta...
Czyli też nauka.
Jak najbardziej.
Mhm. A rozumiem, że taki pacjent, który na przykład przychodzi na jakieś konkretne leczenie celowane, na przykład na chemioterapię, on musi... Czasami się ludzie zastanawiają, dlaczego tak długo trzeba czekać na ten lek, tak? Czyli dostajemy...
Przygotowanie tego leku jest trudne. Trzeba odpowiednio siebie samego zabezpieczyć, przygotowując ten lek, bo on jest to toksyczny. Trzeba przygotować sprzęt i to wszystko trwa.
Mhm.
Stąd ten czas oczekiwania może czasami wydawać się zbyt długi.
Mhm. A proszę powiedzieć, pani profesor, i tak zamykając klamrą tą część naszej rozmowy, to pani się bardziej czuje farmaceutką, czy bardziej się czuje prawnikiem? Bo tak rozmawialiśmy i o prawie, i trochę o farmacji.
Mówiąc szczerze, chyba najlepiej się czuję jako specjalista prawa farmaceutycznego, ale pracowałam przez wiele lat jako farmaceuta.
Doktor habilitowana Agnieszka Zimmermann, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prorektor do spraw jakości kształcenia, kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego jest z nami. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną jest doktor habilitowana Agnieszka Zimmermann, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prorektor do spraw jakości kształcenia, kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, tak jak już powiedzieliśmy, jednocześnie i prawniczka, i farmaceutka z praktyką w aptece. Pani profesor, czy Pani zdaniem świadomość Polaków dotycząca bezpieczeństwa przyjmowania leków jest wystarczająca? Czy nie należałoby właśnie wprowadzić jakiejś więcej trochę tej edukacji, żeby ludzie wiedzieli, jak leki przyjmować, kiedy?
Jest niewystarczająca, ma pani rację.
Kto powinien ich tego uczyć?
Ja myślę, że ta edukacja powinna się już zacząć w szkole podstawowej. bo tak naprawdę Polacy bardzo lubią sami się leczyć. Ja zawsze mówię o tym, że jesteśmy lekożercami, ale nie do końca wiemy, jak prawidłowo stosować leki. Też krnąbrnie nie zawsze słuchamy porad właśnie farmaceutów czy lekarzy.
No właśnie, idziemy do apteki i mówimy, proszę coś na ból brzucha.
Tak, i teraz jesteśmy, bardzo ulegamy reklamom leków, suplementów, diety, co tak naprawdę świadczy o niskim poziomie tak zwanego health literacy, czyli takiej zdolności, tak, rozumienia w ogóle zdrowia.
A jak to powinno być w takim razie? Ja powinnam pójść do apteki i powiedzieć, chciałabym, boli mnie brzuch, chciałabym jakieś leki, ale przyjmuję jeszcze coś tam i powiedzieć, co przyjmuję?
Jak najbardziej.
Żeby dopasować tak, żeby mi nie szkodziło?
I to powinien specjalista dopasować te leki, które zapyta w wywiadzie przeprowadzonym w aptece. Czyli o też inne stosowane suplementy i inne leki.
Czyli doraźnie to powinna być tak naprawdę sytuacja, no krótkotrwała, biorę lek, ale jak chcę na dłużej, to powinnam skonsultować to z farmaceutą, zapytać, czy mogę to przyjmować i może coś innego, lepszego dla mnie uda się dopasować, tak?
Jak najbardziej. Ja myślę w ogóle, że powinniśmy mówić raz o edukacji, a dwa o prawie, nowym prawie pacjenta, prawie do konsultacji farmaceutycznej, bo mamy katalog praw pacjenta, on ulega cały czas modyfikacjom, ale wydaje mi się, że jest duża potrzeba wprowadzenia nowego prawa do konsultacji.
To by wyglądało w praktyce tak, że na przykład lekarz rodzinny mówi, ja tu panu wypisuję teraz skierowanie do apteki, proszę iść tam na konsultację do farmaceuty, tak?
Ja myślę, że to nawet bez skierowania.
Bez skierowania.
Po prostu pacjent w sytuacji, kiedy ma taką potrzebę, albo farmaceuta rozpozna taką potrzebę w rozmowie z pacjentem, po prostu skonsultowałby cały proces farmakoterapii.
To się w tej chwili w Polsce dzieje w ramach pilotażu tego właśnie programu, o którym rozmawiałyśmy wcześniej, gdzie świadczy się pacjentom z wielolekowością, czyli przyjmujących wiele leków, usługę przeglądu lekowego. 75 aptek w Polsce w ramach tego pilotażu to realizuje. Czy na czym to w ogóle? Jakie będą efekty? Na czego oczekujecie państwo i czy w ogóle na Pomorzu ktoś to realizuje, ten pilotaż?
Tak, dwie apteki w Gdańsku i jedna w Żukowie. Chodzi o to, żeby wypracować pewien model, który później będzie refundowany już na stałe przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli szukamy rozwiązania takiego optymalnego. Ile wizyt powinien
odbyć. Ile czasu
odbyć.
One zajmują, prawda?
Tak. I w tej chwili zakładamy, że to będą 3 wizyty, w ramach których farmaceuta konsultuje, ale też współpracuje i koordynuje, tak, tą opiekę, współpracuje z lekarzem i informuje też lekarza o wykrytych przez siebie problemach, na przykład wystąpieniu działania niepożądanego, czy może zasugeruje zmniejszenie dawki.
Dla kogo to tak naprawdę jest? Dla kogo powinno to być? Bo mówimy wielolekowość. No, kiedy to jest wielolekowość? Czy jak ktoś przyjmuje 5 tabletek, to już jest wielolekowość? Czy jak przyjmuje 35, to jest dopiero wielolekowość?
Tutaj w pilotażu zawarto taki zapis mówiący o minimalnej liczbie przyjmowanych leków na poziomie 5 w przedziale wiekowym 18 do 60 lat, a powyżej 60 lat minimum 10 leków. I takich osób, które łykają aż tyle leków, naprawdę jest sporo w naszej populacji. I to jest właśnie wielolekowość.
Mhm. No właściwie można powiedzieć, że w takim podeszłym wieku, kiedy ma się i cukrzycę, i nadciśnienie, i jakieś problemy z cholesterolem, i różne inne jeszcze choroby, które mogą występować, to tych leków rzeczywiście może być do przyjmowania bardzo, bardzo wiele. Mówiłyśmy, że istotne jest, żeby wiedzieć, które z którymi można przyjmować, tak? Bo pacjent ma najczęściej podzielone to na jakieś dawki w ciągu doby, nie wiem, 2 razy na dobę albo 3 razy na dobę przyjmuje, tak, rano, w czasie obiadu i wieczorem na przykład, ale często się to dzieje z przypadku. Albo lekarz, nie wiedząc, że pacjent jakiś lek już wcześniej miał zaordynowany, przepisuje mu w tym samym czasie do przyjmowania inny lek, tak? I tu chodzi o to, żeby nie dochodziło do takich sytuacji.
Tak, żeby nie dochodziło do sytuacji, które de facto są ryzykowne. Ale pacjenci, zwłaszcza starsi, też często dublują leki, czyli chodząc do różnych specjalistów, mogą przyjmować identyczną substancję czynną, ale pod różnymi nazwami.
Handlową. Mhm.
Tak. I między innymi pilotaż przeglądów lekowych temu ma służyć, czyli staramy się udowodnić w pilotażu, bo taka jest między innymi rola, że jest to problem w populacji. Kolejny krok, wykazanie, jak często ten problem się pojawia i na koniec próba ewaluacji, tak, i próba podjęcia decyzji, ile taka usługa w aptece powinna kosztować Narodowy Fundusz Zdrowia.
Pani profesor, ja się tak zastanawiam, czy farmaceuci chcą to wszystko wykonywać, co gwarantuje im, umożliwia w tej chwili ta nowa ustawa, która już obowiązuje, a mianowicie wykonywanie szczepień ochronnych, recepty farmaceutyczne, te wspomniane już programy, przeglądy lekowe, badania przesiewowe, wstępna diagnostyka, leczenie drobnych dolegliwości oraz monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii chorób przewlekłych. Tam też są badania z krwi na przykład możliwe do wykonywania w aptece, typu pomiar cholesterolu chociażby. Farmaceuci rzeczywiście chcą to wykonywać? Czy to ma być, będzie to obowiązek, czy to będzie można wykonywać?
To jest możliwość tylko dla tych, którzy chcą, a jak okazało się w sytuacji szczepień, tak, kiedy uzyskaliśmy uprawnienie do szczepień, że wielu spośród nas chce podjąć
się. Bo to jest takie trochę wchodzenie na teren, można powiedzieć, badań diagnostycznych, takich wstępnych, prawda, które wykonywane są w laboratoriach. Troszkę tutaj z tego terenu państwo zagarniecie.
Ale proszę pamiętać, że do apteki zgłaszają się pacjenci, którzy nie uzyskali gdzieś świadczenia, czyli nie mogli dostać się do laboratorium czy do lekarza.
Albo musieliby długo czekać na przykład. Tak,
tak? I tak naprawdę aptekę trzeba zacząć postrzegać jak element POZ, podstawowej opieki zdrowotnej.
I co się wtedy będzie dalej działo, jeśli pacjent zrobi ten pomiar cholesterolu i na przykład okaże się, że badania są, że wyniki są złe, to co dalej będzie się działo z nim?
Tutaj absolutnie farmaceuta nie będzie wyręczać lekarza.
Nie będzie leczył?
Absolutnie nie. Jedyne, co będzie mógł zrobić, to porozmawiać i może odbyć też jakąś rozmowę edukacyjną i skierować pacjenta do lekarza.
Czyli jakby potwierdzić, że istnieje problem, który
tak,
trzeba
tylko i wyłącznie
rozwiązać. Czyli rozumiem, że to nie będzie nic przymusowego, tylko dobrowolna
nie.
usługa, o którą będzie można wystąpić, jeśli do tego ten pilotaż się powiedzie, do Narodowego Funduszu Zdrowia, przystąpić do konkursu.
Jeśli chodzi o przeglądy lekowe, tak, to są usługi tylko i wyłącznie dla chętnych.
A te pozostałe możliwości również będą pilotaże organizowane?
Raczej nie. Ja myślę, że to już się dzieje, tak? Jeśli chodzi o szczepienia na przykład. Zyskaliśmy też jako farmaceuci prawo do podania leków w sytuacji, kiedy jest zagrożone ludzkie życie, ale to też jest tak naprawdę uprawnienie, czyli nikogo nie zmuszamy do tego, że jeśli nie jest przygotowany, bo na przykład nie nauczył się tego podczas studiów, bo jest to nowe uprawnienie i też nie zdążyliśmy wszystkich wykształcić, tak, i do tego przygotować, to nie jest to żaden przymus, ale musimy też z drugiej strony pamiętać, że każdy z nas ma obowiązek niesienia pomocy.
A za co ponosi odpowiedzialność farmaceuta, jeśli wyda na przykład zły lek, albo wydalek nie o tej nieodpowiednim stężeniu substancji czynnej, czyli za mocny albo za słaby, tak krótko mówiąc obrazowo, to grozi mu jakaś kara?
Tak, to znaczy trzeba zwrócić uwagę na to, że apteka ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, jeśli coś się stanie pacjentowi, ale też sam farmaceuta. I tutaj są możliwe trzy rodzaje odpowiedzialności: cywilna, karna i też zawodowa, ale pamiętajmy, że farmaceuci wykonują zawód zaufania publicznego, czyli nawet jeśli dojdzie do pomyłki, to ona nie jest umyślna, tak? Ona jest nieumyślna.
Tak, bo często pacjenci też zwracają na to uwagę, że jeśli coś jest nie tak, to od razu jest telefon z apteki,
tak,
prawda?
Nasz kodeks etyki wskazuje, że mamy natychmiast zareagować i podjąć działania, które zmierzają do zniwelowania ewentualnych skutków negatywnych. I pytała pani o ewentualne kary, więc taką najbardziej surową może, tak, karą, jaką może orzec sąd aptekarski, jest pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
Czyli taki farmaceuta nie może pracować w ogóle w aptece, czy może być technikiem na przykład?
Nie może. Tak naprawdę umowa o pracę ze skutkiem natychmiastowym jest rozwiązywana, także to jest bardzo dotkliwa kara.
Wspominała pani o tych suplementach diety, o tych lekach, które, no, preparatach może tak nazwijmy, które są nazywane często przez pacjentów lekami, a lekami nie są. To jest bardzo wielki rynek w Polsce. To się ocenia, że 6 miliardów złotych rocznie wydają Polacy na tego rodzaju preparaty. Czy my czasem, w pani opinii, jako społeczeństwo, no, z tym nie przesadzamy?
Że... Oczywiście, że przesadzamy.
A dlaczego tak się dzieje?
To się bierze z niskiej świadomości i niskiego poziomu edukacji zdrowotnej. I faktycznie jesteśmy bardzo dobrym rynkiem dla producentów suplementów diety, a musimy pamiętać o tym, że te preparaty, zresztą jak wykazują kontrole NIK-u, są w dużej mierze poza nadzorem, przede wszystkim jeśli chodzi o ich jakość.
No, to znaczy nie działają na przykład, tak? Mogą nie działać?
Mogą nie wiadomo, zawierać substancji jest... zadeklarowanych, tak? Czyli nie przechodzą takich badań jak leki. Lek, żeby znaleźć się na rynku, musi przejść badanie jakościowe.
A dlaczego tego się do tej pory jakoś nie uporządkowało? To tak po prostu w całym świecie się dzieje, że nikt nie kontroluje
nie,
tego, co jest w tych suplementach?
To jest sytuacja charakterystyczna dla Europy. W Stanach Zjednoczonych na przykład urząd, który rejestruje leki, jednocześnie zajmuje się tak zwaną żywnością medyczną. Wiele lat temu dla nas farmaceutów niezrozumiałe było to, że można było na przykład preparaty witaminowe tak naprawdę zamienić w żywność, tak? Bo one w tej chwili są dostępne jako żywność.
Suplementy diety.
Tak.
Czyli ja teraz już rozumiem, dlaczego niektórzy sprowadzają sobie te suplementy, czy handlują suplementami, które są produkowane gdzieś za granicą, rejestrowane właśnie w Stanach Zjednoczonych, bo na pewno mają te w sobie składniki, które są deklarowane, bo
tak,
są
na pewno przeszły kontrolę. Tylko pamiętajmy, że też jakość suplementów diety, nie możemy od razu tutaj zakładać, że ona jest zła, tak? Bo istnieją przecież suplementy diety produkowane przez firmy farmaceutyczne, czyli na pewno zasady związane z jakością, ale też sposobem produkcji są tutaj zagwarantowane.
Czyli firma, która produkuje leki, jednocześnie produkuje suplementy, daje większą gwarancję, że będzie w porządku.
To nawet zapisano w protokole pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli.
Ja pamiętam, bo chciałam z Panią jeszcze porozmawiać na temat jakości kształcenia, ponieważ Pani jest prorektorem w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, który zajmuje się właśnie tym tematem. Pamiętam taki tweet, taki wpis na Twitterze Ministerstwa Zdrowia, tweet, który został z cytatem z Pani wypowiedzi. Ten cytat brzmiał: staramy się w GUMET uczyć studentów rozpoznawania sytuacji, które mogą być ryzykowne. Personel medyczny musi mieć umiejętność przyznania się do popełnienia błędu przed pacjentem i wyciągania wniosków. To taka wypowiedź, którą ja tak zrozumiałam jako wypowiedź o odpowiedzialności. Odpowiedzialności za siebie i za pacjenta, odpowiedzialności, umiejętności do przyznania się do popełnienia jakichś błędów, do porażki.
Ona też dotyczy tak naprawdę
świadomości. Dlaczego to jest takie ważne?
Musimy pamiętać, że w terapii ważna jest skuteczność, ale ważne jest też bezpieczeństwo pacjenta. I jeśli coś się niespodziewanego tak wydarzy, dojdzie do błędu, to musimy natychmiast reagować, nawet jeśli nie powstanie żadna szkoda po stronie pacjenta, to musimy każdy błąd zanalizować po to, żeby w przyszłości nie dopuścić do tego, aby taki błąd został powtórzony. Także to jest... niestety musimy być przygotowani do tego, że każdy z nas jest człowiekiem, funkcjonujemy w systemie bardzo przeciążonym, gdzie jest mała liczba kadry.
I czyli nie błędy... zamiatamy pod dywan tak
nie, zwane absolutnie,
z problemów?
Absolutnie nie. Musimy jak najszybciej tak naprawdę podjąć działania naprawcze. Przede wszystkim na pierwszym miejscu jest pacjent, który musi uzyskać pomoc i dalej wyciągamy też konsekwencje względem
czyli
siebie.
Czyli to jest też ta jakość kształcenia, bo tego trzeba już uczyć studentów, bo w takim naturalnym procesie człowiek, jak coś nie pójdzie po jego myśli, no to ma od razu taki odruch uciekać.
To jest bardzo zły odruch.
No właśnie.
Trzeba się zachowywać w sposób odpowiedzialny i często też ponosić konsekwencje swoich czynów. Studenci studiów medycznych uczeni są też tak naprawdę należytych postaw, tego jak powinni się zachowywać, dlatego proszę zwrócić uwagę, wykonując zawody medyczne, my jesteśmy związani nie tylko przepisami prawa, ale właśnie zapisami kodeksów etyki, które wręcz wprost mówią, jak zachować się w sytuacji pomyłki.
A jak można kontrolować i monitorować proces nauczania, proces kształcenia? Bo to musi być też trudna sytuacja. No można oczywiście wypełniać szereg ankiet, Ale teraz jak sprawić, żeby ta jakość kształcenia była jak najlepsza?
Tak naprawdę tutaj dotykamy kwestii kultury jakości, bo każdy z nas, każdy nauczyciel zadaje sobie pytanie po zakończonych zajęciach, czy ja właściwie swoją pracę wykonałem.
I czego nauczyłem, tak?
Tak. I tak naprawdę ta jakość kształcenia jest sprawdzana na każdym etapie, na etapie przeprowadzonych zajęć przez każdego nauczyciela, ale potem wyżej na poziomie kierunku, wydziału, całego uniwersytetu. Także ta ocena jakości, ona jest wielopoziomowa.
Bo kiedyś tak się chyba tego nie kontrolowało, prawda? Studenci przychodzili, mieli zajęcia,
może
potem odchodzili.
Może mniej się o tym mówiło.
Mniej się może mówiło, tak. Tak. W tej chwili chyba oni również, studenci, biorą udział w kontrolowaniu tej jakości.
Bo mają do tego pełne ustawowe prawo, mogą wypowiadać się na temat i prowadzonych zajęć, ale też
Właśnie to zmieniło, prawda?
Tak.
Bo kiedyś tak student był najniżej w tym ogniwie, prawda, kształcenia i za dużo się chyba, mógł się poskarżyć oczywiście, ale...
Tak, pytamy studentów, jak oceniają naszą pracę dydaktyczną, ale też proszę zwrócić uwagę, że w ten sposób tworzymy postawę odpowiedzialności po ich stronie, tak? Czyli oni współuczestniczą właśnie w tworzeniu jakości, mając wpływ na to, że my dzięki nim możemy też się zmieniać, czyli poprawiać swoją...
Uczelnie się zmieniają po prostu pod tym względem. Bardzo pani profesor dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowana Agnieszka Zimmermann, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prorektor do spraw jakości kształcenia, kierowniczka Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, prawniczka i farmaceutka była moim i państwa gościem. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Dziękuję.
Radiowo, naukowo.